Rozpoczynamy kolejne lutowe wydanie magazynu To się nadaje do radia. Marek Snowiecki ponownie, dzień dobry. Dzisiaj wybrałem temat ciężki, ale mam nadzieję, że w gronie zaproszonych gości upramy się również. Przemoc wrosła w naszą codzienność tak dalece, że przywykliśmy do niej, nie zauważając, jak dalece ingeruje w nasze życie. Daje się poznać w rozmaitych postaciach, od tych najbardziej brutalnych po subtelne formy, które niemniej dotykają i ranią. O formach i postaciach przemocy, przeciwdziałaniu im oraz przełamywaniu poczucia bezsilności, zwłaszcza wśród jej ofiar, porozmawiamy właśnie dzisiaj. Spróbujemy zastanowić się, czym tak naprawdę jest przemoc, jakie są jej przyczyny i źródła. Warto również przeanalizować proces narastania i dziedziczenia przemocy, zwłaszcza w kontekście zjawiska, gdy jej ofiara zamienia się w prześladowcę. Za nami happening pod hasłem Nazywam się Miliard. Po raz szósty w kilkudziesięciu miejscowościach Polski zorganizowano taneczny protest przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. To ogólnoświatowa akcja. Ten protest w formie tańca miał zwrócić uwagę na przemoc wobec dziewcząt i kobiet. Przede wszystkim na najbardziej drastyczny, wciąż lekceważony jej przejaw, czyli przemoc seksualną. Organizatorzy akcji postawili sobie za cel poruszyć temat przeciwdziałania przemocy, przede wszystkim na tym poziomie lokalnym. A w gronie zaproszonych gości witamy w studiu Mariolę Ładą-Siwiec, kuratora sądowego.
Dzień dobry.
I Elżbietę Taraszkiewicz, współorganizatorka happeningu przeciw przemocy wobec kobiet. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Na zaproszenie odpowiedział również Krzysztof Maciej Socha. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Marta Siwak, szefowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Pani dyrektor. W Stargardzie w minioną środę, nomen omen, mimo że walentynkową, to jednak popielcową, także mieliśmy imprezę pod hasłem Nazywam się Miliard, czyli formę protestu wobec przemocy wyrażonej w kształcie właśnie tańca. Mariola Ładą-Siwiec, czy nie uważa pani, że jednak takie podejście do dyskusji o przemocy w formie tanecznej to jest trochę banalizowanie problemu?
Absolutnie nie. Nie chodziło o to, żeby w jakiś tam sposób, nie wiem, dyskredytować ten problem tańcem. Mieliśmy zwrócić uwagę na to, że ten problem jest.
Ale dlaczego akurat tańcem?
Dlatego, że w tańcu nie potrzeba słów. Ekspresja jest, wyrażamy siebie tańcem. W każdym państwie do jednej melodii tańczyliśmy. W 350 państwach, w 100 miastach w Polsce to była jedna melodia i nie było potrzeba słów. Każdy śpiewał jak chciał, wyrażał swoim ciałem. Protest przeciwko molestowaniu, przeciwko przemocy, przeciwko agresji. Zwrócenie na to uwagi przede wszystkim.
I uważa pani, że w takiej właśnie formie uniknęliście pewnego banalizowania problemu, bo ja się ciągle tego trzymam, ponieważ mam mieszane uczucia, kiedy byłem świadkiem tej imprezy.
Właśnie to powinien pan zauważyć, panie redaktorze, że ludzie bardzo niechętnie przystawali i rozmawiali, a w ogóle wielkim problemem było zapląsanie. To jaka to już jest bariera? Widział pan to przecież i ludzie się bali stanąć. Dziewczyny mówią, wie pani co, my nie staniemy, bo zaraz wszyscy będą myśleli, że my jesteśmy molestowane i dlatego tu przyszłyśmy. Nie można tak odbierać rzeczywistości i ten taniec właśnie ma temu służyć. Miejcie odwagę, pokażcie, że jesteście przeciwko. Nawet jak jesteście molestowane, czy ktoś się nad wami znęca, przyjdźcie, porozmawiajmy, pomożemy.
Ale przy okazji pojawiło się też kilka krytycznych opinii ze strony duchowieństwa stargardzkiego. Chodziło głównie o termin, czyli środę popielcową.
No
dla katolików święto rozpoczęcia postu ścisłego,
tak,
powstrzymania się od rozrywek i pląsania.
Ale, dobrze, ale czy to była huczna zabawa? Panie redaktorze, przecież w szkołach tańca dzieci tańczą. W szkołach na muzyce dzieci śpiewają. Ludzie się cieszą. A ten pląs miał komukolwiek przeszkadzać? Mało tego, ja bardzo byłabym wdzięczna, gdyby Kościół nas poparł, ponieważ Kościół, jak rzadko która instytucja, kolokwialnie mówiąc, wie, jaka jest skala tego problemu, bo tam ludzie przychodzą i o tym mówią, więc byłabym bardzo wdzięczna, gdyby Kościół nam pomógł i wsparł nas.
Elżbieta Taraszkiewicz, jakie są pani odczucia po tym stargardzkim pląsaniu w imię protestu przeciwko przemocy wobec kobiet?
Jak zdążyliśmy zauważyć, niestety nie jesteśmy przygotowani do tego, że możemy w tym momencie wyrazić siebie i być aktywni. I to, co powiedziała tutaj koleżanka, faktycznie część osób się bała, że zostanie utożsamiona z przemocą, z agresją. I dlatego bała się nawet podejść bliżej do nas.
Czy rozumiem, że mimo różnych programów, mimo akcji informacyjnej, mimo kampanii, osoby, które doświadczają na sobie przemocy, wstydzą się do tego przyznać nadal?
Boją się. To jest wstyd i chyba obawa.
Mimo zakwarantowanej anonimowości także.
Obawa chyba przed innymi ludźmi, że zostaną zdemaskowani.
Ale jak
i myślę, że to jest największy problem. Niektórzy nie chcą się w ogóle do tego przyznać. Mówią, że wszystko jest dobrze, że nic się nie dzieje i gdzieś w sobie to wszystko niestety duszą.
Ja się może teraz odwołam do kolejnego specjalisty w naszym gronie, Krzysztof Maciej Socha. Ja może spróbuję przytoczyć definicję przemocy. To intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawo i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. Coś trzeba do tego ująć jeszcze?
Ja myślę, że nie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że według mnie to przemoc nie ma płci. Że przemoc jest takim zjawiskiem, które gdzieś tkwi w naszej kulturze od wieków, tylko że w dzisiejszych czasach jest ona coraz mniej akceptowalna.
A czy przemoc jest też wyrazem słabości tego, który ją stosuje?
Bezwzględnie. Bezwzględnie. Ja uważam, że ten, który stosuje przemoc, w zależności też, znaczy bez jakby, są, bo są różne formy przemocy, ten, który stosuje przemoc, pokazuje swoją słabość. Pokazuje to, że nie ma innych środków wyrazu, innych środków komunikacji.
No dobrze, powiedział pan wcześniej, że przemoc nie ma płci, ale szczególnie jednak drastyczne do nas informacje napływają o stosowaniu przemocy właśnie wobec dziewcząt i kobiet w różnych postaciach.
No tak, ale to wynika też z pewnego nurtu myślowego, jaki panuje w dzisiejszej Europie. My w Europie, Europejską Konwencją chociażby Praw Człowieka, chronimy słabsze osoby. Kobiety są fizycznie słabsze i bardzo często przemoc utożsamiamy tylko z przemocą fizyczną.
Właśnie chcę też dzisiaj porozmawiać o tych różnych, także subtelnych warunkach i odmianach i odcieniach przemocy, bo to jest bardzo bogaty odcień.
Tak, to jest olbrzymi wachlarz.
Ale jeszcze wróćmy do definicji przemocy. O przemocy możemy mówić wtedy, gdy są spełnione cztery warunki. Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania. Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą. Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej. I osoba, wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych. Czy te cztery warunki wyczerpują znamiona wszystkich odcieni przemocy?
Chyba nie. Chyba nie, ale ja bym nawet powiedział, że ja nie przywiązywałbym się do tej akurat definicji. Według mnie przemoc to wtedy, kiedy jedna osoba mająca przewagę nad drugą próbuje nakłonić do innego działania niż te, które chciałaby wykonywać, tak? I to jest chyba najbardziej taka powszechna definicja przemocy, dlatego że przemoc bywa bardzo wysublimowana. Przemoc bywa bardzo trudna też do ścigania, do określenia. Tak? Zwłaszcza ta przemoc w sferze psychicznej.
Ale tak? Zwykle, wejdę ci w słowo, wysublimowana jest wtedy, kiedy dotyczy przemocy wobec mężczyzn.
W ogóle problem przemocy wobec mężczyzn to jest problem wychowania w rodzinie. To jest problem tego, że my mężczyźni raczej staramy się być macho i nie przyznajemy się do swoich słabości właśnie, zbyt chętnie. Właśnie. Natomiast, co nie znaczy, że problem nie istnieje.
Ale jednak jest chyba w bardziej ograniczonym zakresie obecny w naszej przestrzeni społecznej niż choćby problem agresji i przemocy wobec kobiet. Czy to się relacje wyrównują?
To zależy. Według mnie to zależy od tego, jak podchodzimy do przemocy, bo ja pochodzę z Dolnego Śląska i tam szereg rodzin to rodziny były górnicze. I tam normą było to, że kobieta trzyma pieniądze, rządzi pieniędzmi, a mężczyzna ma je dostarczać. Tak? I taki wzorzec rodziny panował i dzisiaj powiemy to przemoc ekonomiczna.
A jeśli mężczyzna sobie nie radzi i tych pieniędzy nie przynosi, to co?
No, jeżeli już kobiety zadbały o to, żeby mężczyźni przynosili te pieniądze.
I to jest właśnie ten akcent, o którym jeszcze porozmawiamy. Marta Siwak, dyrektor
szkoły przy Młodzieżowym
Ośrodka Socjoterapii w Stargardzie. Skoro mówimy o wysublimowanych formach przemocy, które nawet trudno dostrzec tak na co dzień, to na co pani zwraca uwagę, przejmując opiekę nad tymi najsłabszymi, najbardziej bezbronnymi, którzy już przychodzą do pani placówki doświadczywszy tej przemocy, choćby w rodzinie, czy w gronie kolegów, czy w jakimś innym środowisku, które uznajemy za patologiczne?
Jest to bardzo trudne, trzeba przyznać, ponieważ tak naprawdę na początku dostajemy, tak jak wcześniej byłam na spotkaniach, dokument. Ten dokument niestety nam za dużo nie powie o dziecku, tak, bo w dokumencie możemy zapisać tak naprawdę wszystko.
A dlatego papier jest też cierpliwy.
Tak, dokument, tak, papier jest cierpliwy, przyjmie wszystko, samopowiedzenie mówi za siebie. Natomiast my mamy takie clue nasze podstawowe, jest bardzo ważne, że zawsze przed przyjęciem właśnie wychowanka spotykamy się z nim i z rodzicami, czy z prawnym opiekunem, tak, bo takich też mamy. Gdzieś dowiadujemy się o sytuacji też rodzinnej, tak, bardzo często, no niestety są te rodziny rozbite albo śmierć jednego z rodziców i to dziecko sobie z tym nie radzi. To też rodzi właśnie przemoc, albo jest jako ten sprawca, bo nie radzi sobie z problemem, który jest w domu, albo właśnie jest wyśmiewany przez kolegów ze swojego środowiska i dlatego też przede wszystkim trafiają do nas, bo sobie nie radzą w większej grupie, a u nas te grupy są dużo mniejsze.
A jeśli sobie nie radzą, to uciekają się do różnorodnych form agresji.
Tak jest.
Także skierowanie przeciwko
sobie.
Ale nie
tylko agresji, ale właśnie chciałam powiedzieć, bo to też jest agresja na samym sobie, prawda? To jest okaleczanie się, samo okaleczanie się. Niestety bardzo trudno potem temu dziecku pomóc, a takich też przyjmujemy i z takimi też pracujemy. Tutaj jest bardzo duża rola psychologa, pedagoga, terapeuty. Po to mamy mnóstwo różnorodnych, że tak powiem, szeroki wachlarz zajęć. Chociażby teraz wprowadziliśmy ergoterapię, terapia przez pracę. Tak samo mamy terapia tańcem, terapia cyrkiem. Więc jak gdyby robimy wszystko, przede wszystkim jeszcze jest taka jak gdyby podstawowa taka zasada, przede wszystkim obserwacja i słuchanie tego dziecka, przede wszystkim słuchanie go, bo najczęściej jest tak, że on wcześniej po prostu nie był słuchany, on był, jemu kazano i on też potem każe, tak?
Czyli natomiast przyjmuje te wzorce od razu z wyjścia z domu rodzinnego do grupy.
No niestety bardzo często jest tak, że to są słynne neurony lustrzane, tak? Jeżeli powiemy fachowo. Często rodzice też jak się pojawiają w szkole, to mówią coś takiego, moje dziecko? Niemożliwe. Przecież jest takie wspaniałe. W domu, przepraszam, rzadko się zdarza, że dziecko ma obowiązek cokolwiek zrobić, tak? Jest tego nienauczone, więc po prostu jest cichutko, często siedzi przed komputerem, gra w gry, o których moglibyśmy też powiedzieć, które też wprowadzają agresję i przemoc. Natomiast my skupiamy się zupełnie na czymś innym, tak? Dla nas to dziecko jest naprawdę bardzo ważną osobą i my jak gdyby spędzamy z nim czas i uczymy go tego czasu, żeby spędził zupełnie inaczej niż wcześniej, czyli nie ucieka z domu w towarzystwo, które też niekoniecznie jest towarzystwem odpowiednim i też pokazuje jak gdyby złe wzorce.
Ale jeśli do ośrodka przybywa większa grupa właśnie zranionych, doświadczających przemocy, to jak sobie...
Ale to właśnie, przepraszam, wejdę w słowo.
Się uporać z tym ładunkiem tej stłumionej agresji?
I to jest właśnie dziwne, że w tradycyjnych szkołach dwie, trzy osoby, które sprawiają problem, jest trudno go zapanować. Natomiast w miejscu, gdzie oni wszyscy są z problemem, tacy sami, nagle okazuje się, że jest dużo łatwiej. Oni funkcjonują zupełnie inaczej. Ja często im mówię, że wy przychodzicie do nas z czystą, białą kartą. Jak gdyby nie mają, przepraszam, bo często jest tak, że już mają jakąś tam swoją łatkę naczepioną, tak? I często nawet oni sami mówią, co byśmy nie zrobili, to i tak zawsze już jest ten słynny Kowalski, słynna Kowalska, tak? Nawet często jest tak, że przymają, mnie nie było w szkole, a dowiedziałem się, że to ja to zrobiłem, tak? Natomiast u nas jest zupełnie inaczej. Dbamy ich, mamy, przepraszam, że to powiem, 24 na dobę, bo u nas przecież śpią, przebywają po zajęciach. Więc jak gdyby to też jest inaczej. Nie ma czegoś takiego, że uciekają z domu i nie wiemy, co się z nimi dzieje, bo takie przypadki też są, że dziecko jak wyjdzie rano z domu, to wraca o 21, 22. A tu jednak my z nimi spędzamy czas i jednak zupełnie inaczej funkcjonują. Naprawdę. I to są cudowne dzieciaki.
Krzysztof Maciej Socha.
Ale mam wrażenie, znaczy ja wiem o tym, bo pracuję z tymi dziećmi też od lat, że te dzieci przychodzą już z bardzo wielkim doświadczeniem
bagażem
przemocy.
Tak.
I to przemocy nie tylko takiej, której doznają w domu, ale tej przemocy rówieśniczej, bo takie zasady rządzą dziećmi ulicy. Bardzo duża część tych dzieci są to dzieci, które zostały emocjonalnie porzucone przez swoich bliskich.
Jeszcze wejdę w słowo. Porzucone jak porzucone, ale mamy bardzo dużo osób, które na przykład straciło jednego z rodziców, natomiast drugi rodzic nie potrafi sobie z tą śmiercią
poradzić.
Natomiast wtedy jak gdyby dziecko nie ma dla niego żadnego znaczenia. Przepraszam. I teraz co ma to dziecko dalej ze sobą zrobić?
Czuje się odrzucone, tak?
Czuje się odrzucone przed najbliższych. Również straciło też. Nie wiemy, co się dzieje w jego głowie. A jeszcze zostaje odrzucone przez kolejną osobę. Gdzieś ratują babcie, które też często niestety nie radzą sobie z problemem, gdzie się tkwi w tym dziecku, prawda?
Ale to, co obserwuję też u młodych ludzi, nie wiem, czy pani się z tym zgodzi.
Krzysztof Maciej Socha.
To, że te dzieci wchodząc w pewien system, w pewne zasady, w pewne unormowany tryb życia, bardzo szybko porzucają te zachowania przemocowe. Oczywiście one gdzieś tam w tle występują. Ale nie, nie na zawsze. Właśnie to jest takim...
Na moment, który jest, przepraszam, Maciej, dla mnie, oczywiście te wszystkie terapie, to wszystko jest doskonałe, natomiast mnie brakuje pracy z rodziną, dlatego że te dzieci niosą stygmat, niosą ten ból, uczą się bagatelizować własne cierpienie, mają w sobie to zagrożenie wieczne, one się wyłączają, według mnie, bo mówię, ci, którzy do mnie przychodzą, oni niby tą agresję mają gdzieś wyciszoną, ale wystarczy tylko trudna sytuacja i ta agresja wraca. Nie pracujemy z rodzinami.
Marta,
i właśnie akcja
One Analyzing
miała to na celu.
Przepraszam, to ja wejdę w słowo teraz. Natomiast chciałam powiedzieć, że my stawiamy też bardzo na rodzinę. Spotykamy się z rodzicami zawsze, kiedy przyjeżdżają po swoje pociechy, czy tak samo i z prawnymi opiekunami, czy również w niedzielę zawsze jestem ja jako czy dyrektor szkoły, czy wicedyrektor ośrodka pan Łukasz Kotecki, czy dyrektor w ogóle ośrodka pan Mirosław Rybkowski. My z nimi rozmawiamy. My każdego rodzica znamy, każdego prawnego opiekuna. My z nimi się spotykamy. Mają również wytyczony czas, mogą telefonować i faktycznie to robią, kiedy mają problem i sami sobie z czymś nie radzą. Dwa, też jak gdyby chciałabym powiedzieć, że też zasadą taką, złotą zasadą naszego ośrodka, że właśnie jak najczęściej chcemy, żeby też wyjeżdżali, bo oni nie mają funkcjonować u nas. Bo u nas oni funkcjonują, tak jak powiedziałam, w tej samej grupie. Oni przede wszystkim mają zacząć funkcjonować na zewnątrz.
To ja teraz jeszcze wejdę w słowo, ponieważ to jest problem, który dotyczy wszystkich nas bez względu na wiek, wykształcenie, status społeczny,
na klasę,
tak zwane pochodzenie. Nie wiem, czy się jeszcze należy odwoływać do tego sformułowania.
Jeszcze ci, którzy są na wysokim szczeblu finansowym, z nimi praca jest bardzo trudna,
więc
dużo trudniejsza niż...
Bo nie widzą problemu.
Jeszcze Krzysztofa,
bo go nie ma, prawda?
Macieja Sochę, jak sobie poradzić z tymi neuronami przemocy, które tkwią w każdym z nas i w każdej? A czasami w dość nieoczekiwanych okolicznościach, kiedy tracimy nad sobą kontrolę, dochodzą do głosu.
No to jest taki problem, na którym ja ubolewam od wielu lat, pracując z młodymi ludźmi, z rodzinami również. Dlatego, że tak naprawdę u podstaw przemocy leży zaburzenie komunikacji. Tak naprawdę szkoła, pomimo wszystkich dobrych rzeczy, które uczy, nie uczy nas dwóch podstawowych umiejętności. A uważam, że powinny one być uczone już od przedszkola. Poprawnej komunikacji, asertywności.
Poprawnej komunikacji, czyli mamy ze sobą rozmawiać.
Mamy ze sobą rozmawiać, mamy mówić o swoich uczuciach, mamy stawiać granice i mamy uczyć się stawiać te granice, nie dopuszczając do sytuacji, którą bardzo często na przykład obserwujemy w szkołach, gdzie kumuluje się pewna złość w dziecku, a potem następuje agresywny wybuch. Tak? I wtedy całe odium tego negatywnego zachowania spoczywa na dziecku, tak? I dziecko pomału zaczyna nabierać poczucia, że jest mniej warte, tak? Że sobie nie radzi, że nie umie, że jest gorsze.
No właśnie, tylko to, przepraszam, wynika z tego, że często oczekujemy tak dużo od tych dzieci, a one już nie radzą sobie z tym.
Czyli tutaj dotykamy
nasze oczekiwania dorosłych, przepraszam, nauczycieli również, wyścig, przepraszam, szkół, która szkoła napisze lepiej sprawdzian czy egzamin.
Dramat.
Nikt nie patrzy, to jest dramat. Nikt nie patrzy na dzieci, nikt nie bierze pod uwagę tego, co one czują, jak często one się złoszczą, bo sobie nie radzą. Przede wszystkim nikt ich nie uczy, w jaki sposób mają się uczyć też. One się nie potrafią uczyć. Czy ktoś bierze pod uwagę, że mamy kinestetyka, wzrokowca, słuchowca, żeby lekcje były tak przygotowane, właśnie pod kątem sensorycznym również.
I to się liczy pani dyrektor kultura korporacyjna.
Ale, no właśnie.
Na wszystkich szczeblach.
No właśnie,
tak.
Na wszystkich szczeblach. I to jest
od
przerażające.
Od przedszkola począwszy.
I potem dziwimy się, że już w klasach 1-3, bo takie telefony również mamy, czy mamy klasy 1-3 w ośrodku, to mnie przeraża, że na przykład dziecko sobie nie radzi, jest agresywne w stosunku do drugiego dziecka. Dlaczego? Jedne zajęcia gonią drugie zajęcia, zadania domowe gonią zadania domowe. Przepraszam, no tak jest, tak?
Tak
jest, ale to też jest problem ten, że w domu rodzice nie mają czasu dla dzieci. Bo gdyby mieli ten czas, zajęliby się dziećmi, to być może, że i w szkole byłoby też wtedy inaczej. Ponieważ po kolei już od najmłodszego potrafili zorganizować sobie czas, zajęcia takie, które są tylko dla nich, na przykład wyjście, spacery, a nie tylko szkoła, zajęcia jakieś tam pozalekcyjne, które sobie wybiorą i
Nie wiem, czy państwo znają taką reklamę jednego z produktów spożywczych, gdzie właśnie przedstawiono klasyczny, typowy dzień ucznia, który po ten produkt sięga. I ten wymiar reklamy dla mnie jest przerażający, bo pokazano jeszcze w przyszłym tempie, co to dziecko musi robić od samego rana.
Tak, tak, tak. O to
chodzi. I nareszcie ma kwadrans na swoje ciasteczko, żeby potem znów wziąć udział w wyścigu.
Ale tak ludzie żyją. Tak ludzie żyją. To nie jest tylko reklama. Tak ludzie żyją. Dzieci uciekają do świata wirtualnego, właśnie, ponieważ z rzeczywistym światem sobie nie radzą. Rodzice pracują w korporacji, pracują od rana do nocy, są zmęczeni. Agresja wtedy bardzo szybko.
Czyli zmęczeni wybuchamy i swoją agresję rozładowujemy po przyjściu do domu wieczorem.
No tak, no bo są problemy. Jest dziecko, którym się trzeba zająć. Ja widuję dzieci dwuletnie, które są uzależnione od komputera. Tak, one grają, one całymi dniami grają.
Tylko jeszcze niech sprawdzą rodzice w ogóle, w co grają, tak? Bo no, to jest przerażające, jak widzimy na przykład gry, które są od 18 roku życia. Naprawdę, proszę mi wierzyć, ostatnio nawet byłam też na takim jednym szkoleniu, gdzie jak nam pokazano, co w tych grach się znajduje, to przeszło to ludzkie pojęcie. Chyba każdy nauczyciel, każdy rodzic w ogóle powinien to faktycznie zobaczyć, z czym zajmuje
jeżeli
się jego
potrafi.
Dziecko, jeżeli potrafi.
Ale tam wystarczy tylko jedno, słuchajcie, jeżeli jest 17 żyć.
Tak, no to już no w ogóle to o czym my
to
mówimy.
Więcej, to już pozostała treść jest zupełnie...
Nieważna,
tak, dzięki Marioli Ładzie Siwiec i pani Marcie Siwak. Widzę, że temperatura dyskusji wzrosła i bardzo dobrze. Jeszcze się chcę odwołać tutaj do pani Elżbiety Taraszkiewicz. Na każdym szczeblu lokalnego samorządu funkcjonuje taki piękny program walki z przemocą. I tam są zawarte bardzo szczytne założenia, cele, praca z rodziną, praca z dziećmi. Jak pani to ocenia na przykład z punktu widzenia Stargardzkiego? Milczenie.
To znaczy, temat jest szeroki, a zarazem bardzo trudny.
Funkcjonują niebieskie linie na policji przecież.
Tak, ale uważam, że za mało, mimo wszystko, za mało ludzi z tego korzysta. Potrzeby są znacznie większe.
I dlaczego trzeba tańczyć na chodniku?
Może nie dlatego. Ja jestem zdania, że każdy ma prawo wyboru. I teraz, jeżeli chodzi o ten One Billion Rising, o którym pan redaktor w tej chwili mówi, to ja przede wszystkim widzę to w ten sposób, że osoba, która w tym momencie chciała, mogła stanąć i zapanować nad sobą i swoim ciałem i powiedzieć, to jestem ja. Ja mogę... Mam odwagę.
Dokładnie.
Ja mogę teraz to zrobić dla siebie. To, co mówimy. Nie mamy czasu. Dla siebie, dla dzieci, wszyscy zabiegani. A tu proszę bardzo. Mam dla siebie 5, 10, nie wiem, 15 minut, 2 minuty. I przede wszystkim o to chodziło. I być może następny krok będzie taki, że będą te niebieskie linie. Jeżeli ja tu miałam, czy miałem odwagę coś dla siebie zrobić, być może będę miała odwagę zrobić coś więcej jeszcze.
Nie być może, na pewno.
Krzysztof Maciej Socha, skoro już doszliśmy do wniosku, że agresja i przemoc na różnych piętrach, w różnych pokoleniach to jest owoc naszych czasów, to jak ją skanalizować?
Ja jeszcze chciałbym na chwileczkę tylko wrócić do tych programów profilaktycznych i zwrócić...
A jest ich wiele, są bardzo piękne.
Oczywiście, że tak. I przepiękne.
Wzruszające.
Niektóre... Zawsze teoria jest piękna, gorzej z praktyką.
Także przede wszystkim...
I z fachowcami, prawdziwymi.
Pokazać problem małych gmin. Tak naprawdę, taka gmina jak Stargard, czy takie miasto jak Stargard ma szansę na to, żeby te działania były intensywne, żeby one były efektywne, oczywiście pod pewnymi warunkami, bo mnie zawsze uczono, że tam, gdzie jest ewaluacja, tam, gdzie jest ocena skuteczności danych działań, stosując zasadę, robimy to, co działa, nie robimy tego, co nie działa, jest szansa na to, że faktycznie te programy będą efektywne. Natomiast w małych gminach, w małych powiatach ta szansa spada bardzo, bardzo mocno.
A jakie są przyczyny tego spadku? Po prostu nikt nie chce albo nie ma odwagi tego problemu dotykać?
A to kilka przyczyn.
Według albo jest zbyt wygodny, jako na przykład urzędnik powiatowy czy gminny?
Nie, ja myślę, że to też lokalne specyfika lokalnych układów. To znaczy nie układów w tym dobrym stopniu, znaczeniu. To znaczy tych
wstyd
układów,
się przyznać, że się jest poddawanym
przemocy. Wszyscy się znają, każdy o sobie dużo wie. Wstyd sięgnąć po pomoc, bo najczęściej jest to koleżanka ze szkoły, z klasy, znajoma mamy, ciotki i tak dalej. Ale też i kwestie finansowe. Za pomocą musi stać pieniądz niestety. Dlatego, że...
Ale tych pieniędzy na programy pomocowe jest sporo.
No
tak
w małych gminach niekoniecznie.
Ale
właśnie w małych gminach
można można wydać bezsensownie.
Bo wszyscy też jeszcze wrócimy wszyscy do tego. Patrzą w małych gminach, ja akurat mam doświadczenie małych gmin, dlatego się na ten temat próbuję wypowiedzieć. W małych gminach wszyscy patrzą w kierunku Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a to nie jest panaceum na wszystko.
Dokładnie.
Tutaj świadomość władz lokalnych, tutaj świadomość radnych, burmistrza, wójta, to jest klucz do zmian.
Bo alkohol może być tylko przyczyną jedną z wielu zjawisk.
Alkohol jest nie tylko przyczyną, wydaje mi się, że on już jest skutkiem daleko idących nieporadności życiowych. Tak jak zawsze mówię, że uzależnienie to tylko głupi sposób radzenia sobie z destrukcją. Ale bardzo łatwy.
Ale
głupi,
ucieczka
ale
jak ucieczka, tylko też
Marta
chodzi o to,
Siwak.
Że, przepraszam, często ktoś, kto ucieka właśnie w alkohol, to jest przede wszystkim bardzo słaba przecież osoba, tak, która jak gdyby już widzi, że nikt jej nie jest w stanie pomóc. Właściwie to chyba nawet nie ma na kogo liczyć, przepraszam, tak? I bardzo często właśnie wydaje tej się osobie, że po prostu wypijąc, jak gdyby, no, zamyka się w swoim świecie. To jest to samo jak świat właśnie wirtualny, tak samo świat alkoholika, świat narkomana, świat, tak? To jest ich świat, gdzie czują się, przepraszam,
to
chociaż przez chwilę bezpiecznie.
Ja zapytam Marioli Łady-Siwiec, jak pani ocenia jako praktyk skuteczność naszych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i poza rodziną, w szkole realizowaną w Stargardzie na przykład?
No tak jak widać na ulicy.
Czyli co widać?
Widać, że akcja One Billion Rising jest bezwzględnie potrzebna. Części osób rzeczywiście to pomaga. Natomiast według mnie absolutnie brakuje pracy z rodziną w trudnych, w tak zwanych gettach Stargardu. Brzydko to nazwałam, ale tak jest. Są takie dzielnice i nic nie zrobimy pracując tylko z dziećmi, ponieważ trzeba się przebić do rodziny. Ale to jest też bardzo trudne, bo ci ludzie nie chcą.
To praca
oni
z rodziną
są stygmatyzowani.
Wymaga czasu, wymaga podejścia.
Też.
Praca z rodziną przede wszystkim wymaga, przepraszam, umiejętności. I tutaj mnie przeraża jedna rzecz, bo dzisiaj bardzo dużo mówi się, i to akurat te funkcje mam do czynienia na co dzień, te funkcje są potrzebne asystentów rodziny, którzy w założeniach mieli pomagać i w pewnym zakresie pomagają. Ale tak naprawdę jest to jedna z najgorszych płatnych prac, do których ludzie przychodzą na chwilę.
Czyli znów dotykamy kwestii finansowej.
Nie wiążą się z nim, no tak, bo to też jakby to ma przełożenie, nie wiążą się z tym, z tą funkcją i odchodzą. A więc doraźność, są to bardzo często bardzo młodzi ludzie, brak doświadczenia, brak tych umiejętności, które mają osoby, które już długi czas pracują z rodzinami w innych formułach, powoduje to, że asysta rodzinna stała się właśnie takim instrumentem bardziej kontrolnym niż wspierającym. Oczywiście są chlubne przykłady tego, że asystenci w sposób fajny i mądry wspierają rodziny. Ale tak naprawdę, no znowu, tak jak mówię, wracamy do kwestii finansowych. Małe gminy mogą sobie pozwolić na jednego asystenta. A co w przypadku, kiedy, a bardzo często się to zdarza, kiedy rodzina mówi, ja z tą panią nie mogę współpracować z różnych powodów. Czasami są to powody emocjonalne, czasami bliskość, znajomość i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze do tego dołóżmy postanowienia sądu, którym sąd zobowiązuje do współpracy z asystentem rodziny. No więc zaczyna się kolejny kryzys, no kolejne napięcia, bo i też taki człowiek pozostawiony sam sobie, bez wsparcia, bez superwizji, bez pomocy, ale ja mówię o asystencie, też niewiele, bardzo szybko się wypali i bardzo szybko ucieknie.